Otwórzmy Słowo Boże na drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 17. I będziemy czytać od wersetu 17. Będziemy czytać od wersetu 23. Ale najpierw chciałem powiedzieć takim tytułem wstępu, że jest i często czytujemy takie słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału, gdzie on mówi, że historia Izraela jest dla nas lekcją. Jest dla nas nauką, dla nas, którzy żyjemy u końca czasów. I to rzeczywiście tak jest, jak się czyta całą historię narodu wybranego, to jest taki makrokosmos, można powiedzieć. I my w tym wszystkim znajdujemy czasem takie odbicie, taki mikrokosmos, czyli nasze własne odwzorowania tego, co się dzieje na tamtą skalę. Tam to była skala wielka narodu, który przez dłuższy okres czasu był tak a tak traktowany, tak się zachowywał, w taki sposób zaczynał, w taki sposób kończył, takie błędy powtarzał. I Paweł pisze, to jest lekcja dla nas wszystkich. I my znajdujemy takie odwzorowanie w historii tych ludzi. Zaskakująco wiele rzeczy można znaleźć w historii tych ludzi, które do nas osobiście się odnoszą i chciałem właśnie zacząć czytać z tego fragmentu, o którym mówiłem, czyli Druga Królewska, 17 rozdział. Tam się cały rozdział zaczyna od tego, że Izrael postępował jak postępował i w końcu Pan odrzucił Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi proroków. I tak Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii i tak jest aż do dziś. Potem król Asyrii sprowadził ludzi z Babilonu, z Kuta, z Awa i z Hamat, z Serafaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela. Oni zaś posiedli Samarię i mieszkali w jej miastach. A gdy zaczęli tam mieszkać, nie bali się Pana. Pan więc zesłał na nich lwy, które ich zabijały. I doniesiono o tym królowi Asyrii. Narody, które uprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają zwyczajów Boga tej ziemi. Dlatego zesłał na nich lwy, a oto zabijają ich, ponieważ nie znają zwyczajów Boga tej ziemi. Wtedy król Asyrii rozkazał, zaprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, aby poszedł i tam zamieszkał i nauczał ich zwyczajów Boga tej ziemi. Przybył więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, zamieszkał w Betel i nauczał ich, jak mają się bać Pana. Jednakże każdy naród czynił sobie własnych bogów i stawiał ich w domach wyżyn, które Samarytanie pobudowali, każdy naród w swoich miastach, w których mieszkał. Babilończycy zrobili Sukot Benota, ludzie z Kuta zrobili Nergala, a ludzie z Hamat zrobili Ashime, a Wici zrobili Nibhaza i Tartaka, a Sefarwajci palili swoje dzieci w ogniu dla Adramaleka i Anameleka, bogów Sefarwaim. Tak więc bali się Pana i ustanowili spośród siebie kapłanów wyżyn, którzy składali dla nich ofiary w domach wyżyn. Bali się Pana i służyli swoim bogom według zwyczajów tych narodów, skąd zostali uprowadzeni. Aż do tego dnia postępują według dawnych zwyczajów. Nie boją się Pana i nie czynią według jego ustaw, nakazów, prawa, przykazania, które Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Pan zawarł z nimi też przymierze i rozkazał im, nie bójcie się obcych bogów, nie kłaniajcie się im, nie służcie im, ani nie składajcie im ofiar, lecz Pana, który was wyprowadził z ziemi Egiptu z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, jego się bójcie, jemu oddawajcie pokłon, jemu składajcie ofiary. Przestrzegajcie także ustaw, nakazów, prawa i przykazań, które wam napisał i wypełniajcie je po wszystkie dni, a nie bójcie się innych bogów. Nie zapominajcie o przymierzu, które zawarłem z wami i nie bójcie się innych bogów, ale Pana, waszego Boga bójcie się, a On was wybawi z ręki wszystkich waszych wrogów. lecz oni nie usłuchali, ale postępowali według dawnych zwyczajów. Te narody więc bały się Pana i służyły swoim rytym bożkom, zarówno ich dzieci, jak i dzieci ich dzieci. Jak czynili ich ojcowie, tak i oni czynią aż do dziś. Jest sytuacja taka, która właściwie od momentu, od tego wersetu 28, o tym będziemy dzisiaj mówić, no bo reszta to był taki wstęp, żeby było wiadomo, dlaczego jest napisane przybył więc jeden z kapłanów. I to byli ludzie, którzy dostali taką naukę, jak mają się bać Pana, ci, którzy tam mieszkali. Zauważcie, że oni zostali nauczeni bojaźni Pana, ale z drugiej strony zaczęli sobie robić własnych bogów. I tak, z jednej strony ktoś ich nauczył bojaźni, a z drugiej strony robili swoje. I taka dwoistość. Oni pochodzili z różnych tam narodów i Bóg im przypomina, słuchajcie, ci ludzie, czy wy, którzy tu mieszkacie, aż do tego dnia postępujecie według dawnych zwyczajów. I teraz ciekawe jest to, że w 34 wersecie mówi, nie boją się Pana i nie czynią według Jego ustaw. Czyli z jednej strony boją się, ale robią swoje, a z drugiej strony z punktu widzenia Pana Boga to oni się Go nie boją i nie robią tego, co On mówił, żeby robili. I teraz mówi, Pana, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, z wielką mocą wyciągniętym ramieniem, Jego się bójcie. Przypomina im to, co się stało kiedyś, że zawarli przymierze i mają takiego Boga, którzy powinni Go się bać. I no, w Izraelu jest jak jest. I ci, którzy potem zamieszkali tę Samarię, to są ludzie, którzy z jednej strony wiedzieli, jak się bać Pana, z drugiej strony robili swoje. No i zamieszkiwali te tereny w momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł, to oni już to zamieszkiwali. Tam była Judea, tam była Samaria i Pan Jezus poszedł do Samarytan. I teraz tam się niewiele zmieniło na tych terenach. I zauważcie jedną rzecz. My zostaliśmy wywiedzeni z bardzo różnych miejsc. Jeśli chodzi o nasze pochodzenie, o nasze rodziny, o nasze takie duchowe sprawy, które, o nasze przyzwyczajenia, o nasze zwyczaje właśnie w naszym życiu. I my, nam się wydaje, że jeżeli na przykład my porzuciliśmy jakąś religię, w której w jakiś sposób baliśmy się Boga, natomiast robiliśmy i tak po swojemu. Ta religia na to przymykała oko. Baliśmy się go, a mieliśmy zwyczaje pogańskie w domu na przykład, z różnych powodów, prawda? I właśnie było dokładnie tak. Z jednej strony byli wyuczeni, bojaźni, ale z drugiej strony robili to, co było dobrze. Kapłani się na to zgadzali. Jakoś się, jak to się mówi, interes kręcił. Teraz nam się wydaje, że jeżeli myśmy z czegoś takiego wyszli, to już jest całkowicie za nami. Niekoniecznie, kochani. Dlatego, że my mogliśmy z pewnych rzeczy wyjść. Nas Bóg mógł wyprowadzić z pewnych miejsc, jeśli chodzi o przyzwyczajenia, nawyki, o sprawy duchowe, o to, co nam było kiedyś takie drogie, takie kochane. I my, kiedy się nawróciliśmy, kiedy narodziliśmy się na nowo, to ukochaliśmy Boga całym sercem. I jak słyszę czasem takie świadectwa, na przykład, nie wiem, Agnieszki, czy wczoraj słyszeliśmy świadectwo braterstwa, które było z Kuźni, i oni opowiadali o siostrze, która właśnie teraz to przeżywa. I uderzyła mnie jedna rzecz, którą oni powiedzieli. Oni mówili tak, wiecie co? Że ona jak mówiła, to dla nas to był jakiś taki powiew świeżości. No i teraz jest pytanie w takim razie, jeżeli dla nas takie świadectwa są powiewem świeżości, to co się stało z naszą świeżością? Gdzie ona jest? Czy przypadkiem nie jest tak, że my kiedyś na początku umiłowaliśmy Boga całym sercem? Myśmy jeszcze wtedy wielu rzeczy nie wiedzieli. My jeszcze wtedy Słowa Bożego dobrze nie znaliśmy. Ale jedna rzecz była pewna. My kochamy Pana Boga całym sercem. I prawdopodobnie, jak się odwołam do waszej pamięci, to pamiętacie doskonale, że myśmy z tej miłości byli gotowi zrobić wszystko, pójść wszędzie, oddać wszystko. I myśmy chodzili prawie że po wodzie. Bóg nam mówił, co zrobić w odpowiednim momencie, czego nie zrobić, co powiedzieć, czego nie powiedzieć. Myśmy byli zakochani w Nim bez pamięci. I potem zaczęliśmy coraz więcej czytać Słowo Boże. Myśmy coraz więcej doświadczeń zaczęli przeżywać i zaczęliśmy, powinniśmy kochać Boga głębiej, bardziej dojrzale i powinniśmy, tak jak Paweł pisze, żebyśmy byli w stosunku do złego jak niemowlęta, ale żebyśmy byli w myśleniu jak dorośli. Tak powinno być. Tymczasem niestety przychodzą takie czasy, taki moment, czy nie jeden w naszym życiu, że my boimy się Boga, czytamy Słowo, zaczynamy się przyzwyczajać do różnych rzeczy, na przykład w kościele, wiemy, jak z Nim chodzić, ale to zaczyna się robić z tego wyuczony przepis ludzki. To się zaczyna robić wyuczone. Ta miłość, która była na początku taka gorąca, ona gdzieś przygasa, a to, co robimy, to jest coś, co tak naprawdę robimy, bo to jest wyuczona rzecz. I zdarza się to każdemu. I zauważcie, że wtedy mogą wracać rzeczy, które są nam takie umiłowane i możemy sobie stawiać w domu bożki. W naszym życiu możemy sobie stawiać bożki. To może do nas nie jeden raz wracać, i wtedy pytanie, co się dzieje z tym, co my robimy. My przestrzegamy przykazań i chcemy ich przykazać, przykazań przestrzegać. My wiemy, jak to robić. Tylko pytanie, czy przypadkiem w tym wszystkim gdzieś nie zapodziała się taka właśnie szczera, gorąca miłość do Boga. Dlatego, że może się zmienić motywacja przestrzegania tych przykazań. Ci ludzie byli motywowani bojaźnią. Ale to, co oni robili, to było zupełnie coś innego, niż Bóg chciał. Dlaczego? I nawet jest napisane w pewnym momencie, że oni z jednej strony bali się Boga, a z drugiej strony się Go nie bali. Ponieważ z punktu widzenia Pana Boga zupełnie o inną bojaźń chodzi. I tak jak im zostało przypomniane przymierze, tak samo i Bóg nam przypomina o przymierzu, który myśmy zawarli. I myśmy zawarli to przymierze dlatego, że Bóg nas umiłował, że przyszedł, że oddał swoje życie, że jest miłością i tą miłość swoją pokazał w ten sposób, że umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I umiłował nas tak, że aż do końca to zrobił. Poszedł na krzyż, oddał swoje życie i oddał... Ojciec oddał swego Syna. To jest coś, co można powiedzieć, co można więcej dać? Jak można bardziej pokazać, że się kogoś kocha? I potem w Nowym Przymierzu mamy napisane, w jakiś sposób pokazać, że się kogoś kocha. Oddać wszystko. Być gotowym na każde poświęcenie. I motywacja tego, że się to robi, nie jest taka, że my jesteśmy do tego w jakiś sposób zobowiązani. Boimy się czegoś. I jak czytamy pierwszy list Jana na przykład, w 5 rozdziale, to tam jest napisane, to jest chyba werset 3. Pierwszy list Jana, werset 3, w 5 rozdziale. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Czyli to po tym poznajemy wcześniej, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Motywacja jest kompletnie inna. To jest wszystko dlatego, że ja kocham Pana Boga. Dlatego ja wtedy zaczynam w taki sposób traktować te przykazania, że one nie są ciężkie, a tamci ludzie traktowali przykazania jako przepis. I teraz zauważcie, przychodzą takie momenty, kiedy my zaczynamy się gubić. I to jest to, co mówiłaś. Że my zaczynamy się zastanawiać, czy my dobrze robimy. I teraz jest pytanie takie, czy my zastanawiamy się dlatego, że my pewnych rzeczy już się wyuczyliśmy, czy aby nie jest tak, że ta miłość do Boga gdzieś zaczęła zostawać jakoś tak zastępowana przez taką wyuczoną bojaźń. Czyli ja słusznie mam słowo, oczywiście, motywacją jego przestrzegania powinno być to, że ja Boga kocham. Ale jeżeli ja Boga kocham tak naprawdę do końca, jeżeli ja jestem w Nim zakochany cały czas, jeżeli On tą miłość podpala, podgrzewa, to wtedy ja będę wiedział, jak się zachować. Ja nie będę musiał zastanawiać się, czy ja odpowiednio teraz, bo ja mam tutaj coś tam i ja porównuję do tego, co ja przeczytałem, to, co ja robię, albo to, co mam zrobić i mi wychodzi, że nie bardzo, albo bardzo. Ale jeżeli ja Boga kocham do samego końca, do samego dna, On mi powie, co ja mam robić. On mi powie. Ta siostra, o której mówili braterstwo, to ona mówiła im, że ona dawniej razem z mężem, oni w pewnych sytuacjach czuli się świetnie, bo były spotkania z rodziną, były wyjazdy. Świetnie się czuli na imprezach, świetnie się czuli, że wtedy, kiedy się lał alkohol, kiedy były jakieś takie dowcipy, świetnie, cudownie, teraz już nie. I ona mówi, to co ja robiłam? To w co ja wierzyłam? Jak ja żyłam w ogóle? I w to samo miejsce, w którym ci ludzie żyli przez wiele lat i w którym oni zaczęli stopniowo wyuczać się pewnych rzeczy, ale ta miłość nie była ich prawdziwą motywacją, w to samo miejsce przyszedł Pan Jezus. Wiele, wiele lat później. I będziemy się odnosić jeszcze do 21 rozdziału Jana, ale tu jest taki fragment, który o tym też mówi. Izajasz 29, skojarzycie to na pewno, dlatego, że Pan Jezus przyszedł w te miejsca w sytuacji, kiedy ci ludzie byli jakoś tam już ukształtowani. Oni byli sformatowani już, tak, żeby pewne rzeczy robić, postępować. Uznawali to za bojaźń Bożą i to było dla nich normalne. Izajasz 29, 13, ale tam jeszcze jest kilka wersetów. O, to jest to. Kilka wcześniej i kilka później. Dlatego całe to widzenie, 11 czytam, dlatego całe to widzenie stało się dla was jak słowa zapieczętowanej księgi, którą podaje się temu, kto umie czytać, mówiąc, przeczytaj to proszę. A na co odpowiada, nie mogę, bo jest zapieczętowana. A jeśli podaje się księgę temu, kto nie umie czytać, mówiąc, czytaj to proszę, wtedy ten odpowiada, nie umiem czytać. Mówi więc Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń jest wobec mnie wyuczoną przez nakazy ludzi. Dlatego ja będę postępował przedziwnie z tym ludem. Przedziwnie i cudownie. Zginie mądrość jego mądrych, a rozum jego roztropnych się skryje. I nie myślmy o tym, że Bóg nie może przyjść taki moment, kiedy my możemy postępować podobnie. Kiedy my możemy zacząć ustami zbliżać się do Boga, ale serce nasze może być od Niego dalej. I ta bojaźń wobec Boga może być już wyuczona przez nakazy ludzi. Wyuczona przez to, jak zostaliśmy sformatowani. Przez to, nawet przez to, że my czytamy Słowo Boże, ale ile razy ja słyszę, kiedy się mówi, ktoś mówi, słuchajcie, ja czytam, ale to nie jest dla mnie żywe. To jest coś, co ja znam, świetnie znam, ale to mnie nie podnosi, to jakoś w duchu tego nie czuję. To jest lampka ostrzegawcza. O Panu Bogu, jasne, zależy na tym, żebyśmy znali Słowo Boże. Oczywiście, że Mu zależy. Zależy Mu na tym, żebyśmy wiedzieli, co jest dobre, co jest złe, bo tu mamy napisane. Jasne, że tak. Ale Jemu przede wszystkim zależy na tym, żeby Go kochać z całego serca. Bo w tym Słowie Bożym podstawowe dwa przykazania są takie. Miłuj Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Na tym stoi wszystko. Na tym stoi Tora, na tym stoją prorocy. Tak powiedział Pan Jezus. I teraz, jeżeli do Piotra Pan Jezus pytał, czy Ty mnie miłujesz, nie był w stanie. Piotr, Pan Jezus mówi, czy Ty mnie agapę? A Piotr mu odpowiada, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie fileo. Tak tu jest napisane. Mówi, Ty wiesz, ja cię kocham jak przyjaciel. A Pan Jezus się go pyta, czy Ty mnie kochasz tak naprawdę głęboko? Tak, tak do końca. Taką miłością, o jaką mi chodzi. O, to jest mniej więcej parafraza, by tego była. A Piotr mówi, Panie, ty wiesz, że ja Cię kocham jak przyjaciel. I drugi raz Pan Jezus mu zadaje to pytanie. Czy Ty mnie kochasz miłością agapę? Taką prawdziwą, do końca. Taką, o jaką mi chodzi. A Piotr mu odpowiada, Panie, Ty wiesz, że ja Cię kocham jak przyjaciel. I wtedy Pan Jezus naprawdę go dobija i pyta się, ale czy Ty mnie kochasz jak przyjaciel? I to jest powód, dla którego Piotr się zasmucił. Bo właśnie niedawno się zapadł.
Przyjaciela.
Bóg nam chce dać taką miłość, która jest większa nad wszystko. Nad przyjaźń, nad miłość małżeńską, nad miłość rodzinną, nad wszystko. I on jest źródłem takiej miłości. I problem jest taki, żeby w tej miłości trwać. Bo jeżeli nie będziemy w niej trwać, to prędzej czy później to wszystko, co wiemy, będzie górowało nad tym wszystkim, co mamy w sercu. My zaczniemy się kierować tym, co wiemy. Czyli ten umysł będzie nam podpowiadać opcje. Opcja jedna, opcja druga, opcja trzecia. Ale gdybyśmy tylko mając te opcje mieli serce przy Panu, to my byśmy szybciej rozpoznawali. To wtedy Duch Święty dawałby nam nawet słowa, którym inni nie potrafiliby się oprzeć. I to jest to, o co Panu Bogu chodzi, bo inaczej to będą problemy. Inaczej będziemy właśnie przyprowadzać Bogu kulawe ofiary. I teraz, jeżeli jest taki problem, że mamy te, przywiązujemy te puszki, jak to brat napisał, do tej łodzi i płynie nam się trudniej, to teraz jest pytanie, na ile mamy lampkę ostrzegawczą, że one zostały w ogóle przywiązane, że sami je przywiązaliśmy. Bo oznacza, no opór jest większy, płynie się trudniej, to znaczy, że jest problem. Problem na pewno nie jest po stronie Pana Boga, tylko po naszej. I teraz pierwszym pytaniem, które trzeba by było zadać, Panie, co się dzieje, że jest opór? Dlaczego we mnie coś jest nie tak? Co się we mnie zmieniło? Albo jeżeli ja Ci składam kulawą ofiarę, to mi ją palcem pokaż. Palcem. Żebym ja wiedział, która to jest. I teraz jest pytanie następne. Jeżeli mi już pokażesz, czy jestem gotów wziąć tego najlepszego samca z mojej trzody. Czy to jest tak, że ja z wyuczonej bojaźni będę pewne rzeczy robił i to będzie katastrofa na dłuższą metę? Czy to będzie tak, że ja będę tak zakochany w Panu, że ja Mu oddam wszystko i wpuszczę Go wszędzie? Kiedyś pamiętam, na początku jeszcze nam mówiono w taką ilustrację, że Pan Jezus wchodzi do domu naszego serca i zaczyna się rozglądać po pokojach. I tu go wprowadzamy, i tu go wprowadzamy, i do salonu go wprowadzamy. I takie wszystko przystrojone pięknie, ale on mówi, idzie od razu na piętro i mówi, wiesz co, ale tam jest taka komóreczka, otwórz mi ją. A tam jest taki straszny bałagan. tam są pajęczyny, tam jest ciemno, my go tam nie chcemy wprowadzić. A jemu właśnie o to chodzi. Ty mnie nie wprowadzaj po tych omiecionych miejscach, bo ty się mogłeś się wyuczyć, że należy je wymieść. Oczywiście, to jest twoje przyzwyczajenie od wielu lat. Ja chcę tam tego miejsca w twoim sercu, które będzie reagować na moje działanie. Tego miejsca chcę. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg dał nam właśnie taką miłość i takiej miłości oczekuje. Więc jeżeli mamy jakieś swoje państewko, jakieś swoje królestwo, jeżeli mamy jakieś miejsce, do którego nikogo nigdy nie wpuściliśmy, to Pan Bóg zbyt wielką cenę zapłacił, żeby sobie pozwolić na coś takiego, że my go tam nie wpuścimy. Nie ma takiej opcji. Zawsze będzie katastrofa, ponieważ my nie wpuściliśmy go i zawsze będziemy w związku z tym robić dokładnie to, co ci Samarytanie. Z jednej strony będziemy czytać Słowo Boże, będziemy regularni oczywiście, będziemy mieli poranne spotkanie z Panem Bogiem, wieczorne spotkanie z Panem Bogiem, studium biblijne będziemy mieli i wszystko będzie tak, jak trzeba w życiu chrześcijanina. Ale zaczniemy głuchnąć. 21 rozdział Jana. Jest niesamowity pod tym względem. Właśnie pod tym. Dlatego, że Pan Jezus ukazał się zmartwychwstały swoim uczniom. I 21 rozdział zaczyna się tak, bo tu jest napisane, że jest wcześniej ukazał się kilka razy już po swoim zmartwychwstaniu. I od początku 21 czytamy tak. Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Dydimos, Natanael, który był z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, pójdę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i zaraz wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy już nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Wtedy Jezus zapytał ich, dzieci, czy macie co jeść? Odpowiedzieli, nie mamy. Dalej go nie poznają. A on odpowiedział do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to Pan. To jest przełomowy moment w tym rozdziale. To jest jedyny z nich, który wiedział od razu, że no on skojarzył sobie pewne rzeczy, do niego to wróciło, to co Pan Jezus powiedział w dwóch fragmentach tej swojej wypowiedzi. W pierwszej to jest jego pytanie. Czy macie co jeść? To samo pytanie Pan Jezus zadał, jak wszedł do tego zamkniętego pomieszczenia, gdzie oni byli zamknięci ze strachu i powiedział pokój wam. I zapytał się, macie coś do zjedzenia? To jest Łukasz 24 rozdział. Pamiętacie to? A w drugim fragmencie powiedział im, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. I był to jest fragment, który powinien, Piotr powinien sobie go przypomnieć pierwszy. Weźmy 5 rozdział Łukasza. Piotr powinien sobie pierwszy przypomnieć coś takiego. Powinna mu migawka taka mignąć. Przecież to już było. To się nazywa déjà vu. Przecież to już było. 5 rozdział Łukasza. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliście, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. To już było. Zarzućcie sieci. I może być tak, że jeżeli nam brakuje tego paliwa, słuchajcie, to jest coś, co jest właśnie tą, no trzeba mieć tą bańkę z tą oliwą, tak? Jak te mądre panny. To największą rzeczą, o jaką Pana Boga musimy prosić w tym momencie, jest to, żeby nas rozkochał w sobie od nowa. Ten uczeń, który pierwszy poznał Pana, to był oczywiście Jan. I Jan miał tą cechę, mówi też o sobie, że Jezus go miłował. Zauważyliście? To jest jedna cecha. Ale druga cecha była taka, że on jedyny był na piersi Jezusa.
I pod krzyżem.
Ja nie chcę wchodzić w jakieś emocjonalne takie stany, ale być na piersi, słuchajcie, to jest być najbliżej jak się da. To jest czuć bicie serca. Być pod krzyżem to znaczy być najbliżej jak się da. Wtedy, kiedy jest najtrudniej. I my musimy być i na piersi, i pod krzyżem, słuchajcie. Bo inaczej nigdy nie wypłyniemy na głębie. Nigdy nie będziemy tak naprawdę do końca, albo przestaniemy słyszeć. Będziemy słyszeć i to będzie coraz trudniejsze. I obyśmy nie skończyli na takim wyuczonym, na takiej wyuczonej bojaźni, która jest systematyczna, która jest słuszna, która jest prawidłowa, ale my nie słyszymy. Tylko, że Pan Bóg to przenika. I cóż my mamy w tym momencie zrobić? No tylko wołać do Boga i mówić: Panie, rozkochaj mnie w sobie na nowo. Pozwól mi zbliżyć się do Ciebie. Pozwól mi przyjść pod krzyż. Pozwól mi się, przyjść do Ciebie jak najbliżej się da. Przecież o to Bogu chodzi. I zapłacę każdą cenę, żeby tam być. Każdą. Wszystkie puszki odetnę. Do każdego pokoju Cię wpuszczę. Wszystkie królestwa, tego się wyrzeknę. I jeżeli tylko to zrobimy, bo to jest, że tak powiem, w życiu chrześcijańskim niestety taka jest procedura, taka prawidłowość. Że później o tą miłość trzeba walczyć. To już nie jest to, co Bóg daje. Bóg daje to na początku, a potem trzeba walczyć o to. Trzeba o to modlić się, o to wołać, o to prosić zbór. Trzeba przychodzić do Boga i mówić: Panie, daj mi to z powrotem. Bo ja wiem, co się stanie, jak mi tego nie dasz. Jak będę jak ci ludzie, którzy mieszkali w Samarii, do których Pan Jezus przyszedł. I oni Go nie poznali. I 15 rozdział Mateusza mówi dokładnie o tym. Mówi dokładnie o tym. 15 rozdział, to jest chyba 9 albo 19 werset. I tu Pan Jezus dokładnie mówi, cytując Izajasza. O błudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami, czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Jesteśmy w stanie to zrobić, kochani. Każdy jest w stanie. I nie myślmy sobie, że łaska wszystko za nas zrobi, że Bóg wszystko za nas zrobi. Nie. To jest relacja dwustronna. To jest to, co mówiliśmy o małżeństwach, to jeszcze bardziej odnosi się do Pana Boga. To miłość, prawdziwa miłość polega na tym, do Boga, że jestem w stanie oddać wszystko, żeby być blisko Niego. Miłość prawdziwa do żony polega na tym samym. I dlatego jeśli ta pierwsza miłość jest czymś, co musi być podpalane cały czas i dlatego Pan Jezus mówi do jednego z kościołów w objawieniu, a gdzie ta pierwsza miłość się podziała? U Ciebie. Straciliście ją. Miejmy świadomość, że to można zrobić, miejmy świadomość, że to można stracić. I o to najbardziej zabiegajmy, o to najbardziej błagajmy i naprawdę wołajmy do Pana z całego serca, żeby ta pierwsza miłość wróciła i była tak podpalana przez Niego, żeby nas rozkochał w sobie od nowa i bądźmy gotowi wszystko oddać. Dokładnie, cokolwiek byśmy umiłowali w naszym życiu, cokolwiek by było naszym nawykiem i zobaczymy, że będzie wielkie błogosławieństwo, bo się rozleje dookoła, ponieważ miłość prawdziwa zacznie królować w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach i wszędzie. A będziemy wiedzieli, co zrobić w pracy. Na 100%. Dostaniesz takie słowa, że im po prostu normalnie oni zdębieją. I bez zastanawiania, czy to jest właśnie prawidłowo, czy nieprawidłowo. A Bóg ci da radość wtedy, kiedy trzeba będzie trzeba, kiedy smutek, kiedy trzeba będzie wyjść. Wszystko będzie dobrze. A słowo będzie, jak zwykle, będziesz znać. Tylko ono będzie w odpowiednim momencie odpowiednie słowo się przypomni. Bo tak będzie, to będzie żywe. I niech tak będzie w naszym życiu. Amen.